bracia i siostry.
Nazywa się pan Luigi Maceo, jest pan członkiem mafii, działa pan na terenie Cleveland.
Nie śmieję się tylko dlatego, że jestem w kiepskim humorze. A kiedy jestem w kiepskim humorze, należy zostawić mnie w spokoju. Czy jasno się wyrażam?
Zdaję sobie sprawę, że podróż pociągiem zamiast własnym samochodem nie wpływa dodatnio na pański humor. Pozwolę sobie jednak usiąść i powiedzieć panu, z czym przychodzę.
Jeśli musi się pan przed kimś wywnętrzyć, to niech pan to zrobi szybko. Czekam.
Wiem, że podróżuje pan w towarzystwie. Pana goryl znajduje się w tej chwili w toalecie. Do kawy, którą pił na dworcu, wsypałem mu silny środek przeczyszczający. Korzystam z okazji, bo z pewnością kazałby mu pan wyrzucić mnie stąd. Nie interesuje mnie to, że należy pan do mafii, że popełnia pan różne przestępstwa. Każe pan również mordować ludzi. Czy pamięta pan dziewczynę o nazwisku Heckley? Doroty Heckley. Była moją siostrą. W gruncie rzeczy nie ma znaczenia, czy pamięta pan moją siostrę, czy nie. Nie będę się też rozwodził i przypominał panu tej historii. Przyszedłem pana zabić. I wykonam swój zamiar, zanim dojedziemy do Bostonu. Być może grożono panu śmiercią wiele razy. Ja panu nie grożę, ja tylko informuję. Po prostu informuję. Ucieczka stąd jest niemożliwa. Mogłem pana zabić od razu po wejściu do przedziału. Mogę to zrobić nawet w tej chwili, ale poczekam jeszcze trochę, ponieważ zależy mi, żeby pan w to uwierzył. Chcę, żeby pan dobrze uświadomił sobie, co się stanie. Przed nami długa droga, ma pan sporo czasu, żeby to sobie uświadomić.
Bardzo miło było pana poznać, panie... Przepraszam, jak pan się nazywa?
David Heckley.
Panie Heckley, życzę przyjemnej podróży. Tak a propos, dokąd pan jedzie?
Do Bostonu. Żegnam. Aha, jeszcze coś. To... Ja dzwoniłem do pana i ostrzegałem przed podróżą własnym samochodem, a ponieważ nie lata pan z samolotami, pozostawał tylko pociąg. Tak, wiem o panu bardzo dużo. Śledzę pańskie kroki od paru miesięcy, a okazji do wymierzenia kary miałem co najmniej 4, ale wolałem poczekać, żeby móc powiedzieć wprost, za co pan zginie. Dopiero dzisiaj mogłem to zrobić. Właściwie to żal mi pana trochę. Umrze pan z powodu jakiejś błahostki. Błahostki z pańskiego punktu widzenia oczywiście, ale często tak właśnie bywa z ludźmi, których zawodem jest łamanie prawa.
Skoro już o tym mówimy, to jak jest pana zawód, jeśli można wiedzieć?
Jestem mechanikiem samochodowym.
Czy nie chciałby pan pracować dla mnie? Potrzebuję takich stanowczych i pewnych siebie ludzi.
Kiedy pana zabiję, zgłoszę się na policję. Nie wątpię, że chociaż spełnię dobry uczynek, to znajdę się w więzieniu. Tam z pewnością przy czymś mnie zatrudnią. Jeszcze raz żegnam, a raczej do następnego zobaczenia.
Ale do widzenia panu. Gdzie byłeś tak długo u diabła?
Szlak by to trafił. Zatrułem się czymś. Żołądek mi... nawalił.
Płacę ci za to, żebyś w pracy niczym się nie truł. Tym razem ci daruję. Jakiś gnojek wsypał ci do kawy środek przeczyszczający. Przed momentem był tutaj i powiedział.
Wsypał mi do kawy?
Nie to... powtarzaj tego, co mówię. To tak jakbyś zarzucał mi kłamstwo.
Ale
cicho, masz robotę. Wygląda na 25 lat. Jest szczupły, wysoki i bardzo blady. Ma krótkie, jasne włosy. Nosi jasno-brązowy trencz i brązowe skórzane buty. Zapamiętaj to. Nie może być mowy o pomyłce.
Zaraz, szefie. Mogę go trochę poszturchać, ale ja nie jestem od wykańczania ludzi. Zostałem wynajęty do ochrony, a do mafii nie należę. Pracuję dla pieniędzy, a nie dla idei, jak to mówią. Powinien pan jeździć z kimś od mokrej roboty.
Nie,
o tak.
Nie pouczaj mnie, dobrze? Wiem, do czego cię wynająłem. No tak, to już nie ten czas. Prawdziwy mafiozo to dzisiaj rzadki rarytet.
Co pan powiedział, szefie? bo nie dosłyszałem.
Kiedy będę do ciebie mówił, na pewno usłyszysz. Dostaniesz $3000.
3000 za likwidację faceta w pociągu.
Nie powtarzaj tego, co mówię. Naprawdę nie możesz się od tego powstrzymać.
Wyraziłem tylko zdziwienie, szefie. Niech pan weźmie pod uwagę warunki. Jeśli wsypał mi coś do kawy, to znaczy, że mnie zna. Nie pozwoli podejść do siebie. A przecież na pewno wie, że będę chciał go zlikwidować.
Ani centa więcej. Zanim będzie próbował mnie zabić, musi wykończyć ciebie. No. Grasz o własną skórę.
Coś tu nie tak, szefie. Mógł pana zabić, kiedy mnie nie było. Dlaczego tego nie zrobił?
To nie twoja sprawa.
No dobra, nie moja. Zaraz, a może on zostawił tu bombę?
Niczego nie miał przy sobie. Obserwowałem go cały czas. Chce mnie zastrzelić.
Niech będzie. Ale widzi pan, szefie, on nie musi wcale mnie zlikwidować. Poczeka, dopóki znów mnie nie chwyci i wróci z powrotem.
Musisz go unieszkodliwić na zawsze. Sam rozumiesz, że inaczej nie można.
Ja niczego nie muszę. Niczego nie muszę. 10 000. Tak, tak. Trzeba być stukniętym, żeby odwalać taką robotę przy ludziach. Daję głowę, że siedzi teraz w wagonie restauracyjnym i śmieje się z nas.
Masz tu czek na 6000.
No.
Masz na 6500. Zapamiętałeś, jak wyglądam?
Co miałem nie zapamiętać? O, niech będzie 6,5. Ale wezmę ten czek, kiedy wrócę. Na wszelki wypadek, gdyby mi się nie udało. Niedobrze by było, gdyby złapali mnie z tym czekiem. Niedobrze dla pana. Oczywiste.
Czasami uda ci się użyć rozumu.
Kapelusz pracuje, kiedy marynarka cięższa. No. Chyba znalazłem pewien sposób na faceta.
No nie wątpię. Tak. Nie wątpię, że znalazłeś. Idź. Ja chcę jak najszybciej mieć spokój.
No, zalazł szefowi za skórę. W którą stronę poszedł?
W prawo.
No to lecę. No, w porządku, szefie. Facet załatwiony. Jak mówiłem, siedział sobie w wagonie restauracyjnym i żłopał piwo.
Doskonale. Masz czek. Jak to się odbyło?
A, to już mój sekret. A zresztą mogę powiedzieć. Widzi pan ten sygnet?
No, widzę.
Kiedy tu się naciśnie, o, wyskakuje kolec. Wystarczy zadrasnąć skórę i po paru minutach facet przenosi się na tamten świat. To jakaś meksykańska trucizna. Noszę go na swój własny użytek, ale tu nie było innego sposobu. Podszedłem do niego od tyłu i drasnąłem go w rączkę. Przeprosiłem i odszedłem, tylko że...
Co tylko, że...
Kiedy już byłem przy drzwiach, usłyszałem, jak krzyknął: trzymajcie go, to morderca.
Czy diabli nadali tego szczeniaka? Wyszedł ktoś za tobą?
O, może i wyszedł, ale byłem już 2 wagony dalej. A kiedy stanąłem przy barku, nikt mi się nie przyglądał.
Głupi jesteś. Jeżeli ktoś ciebie choć raz zobaczy, zapamięta na całe życie.
No.
A barmani widzą nawet tyłem.
No to co robimy?
Jak to co robimy?
No.
Ja nic nie zrobię. A ty wyrzuć ten sygnet. Od razu, zaraz. No. Wyrzuć przez okno.
Ja mam wyrzucić sygnet przez okno? Pan wie, ile on jest wart?
Głupcze, nie wymigasz się, jeśli ciebie złapią z tym sygnetem. Kupisz sobie 10 innych za te pieniądze. Posłuchaj mnie, jeśli nie chcesz skończyć w komorze gazowej.
No. Może i racja. Kupię sobie innych. Ach.
Urany.
No znowu mnie bierze. Ja tylko dorwę tego.
Oh, my God. Gdzie pan tu wchodzi? Nie umie pan czytać? Ten przedział jest zarezerwowany. Głuchy pan jest.
Mam masto. Muszę otworzyć okno.
Wynoś się stąd do cholery i zamknij to okno i wynoś się. Ale to już natychmiast.
Może pan usiąść tyłem do kierunku jazdy. Mniej wieje. Albo niech pan usiądzie przy drzwiach.
Panie, czy pan mnie słyszy? Ten przedział jest zarezerwowany. Zarezerwowany! Jeśli pan natychmiast stąd nie wyjdzie, wezmę konduktora. Zrozumiano?
Konduktora? No to... No to niech pan wychyli się przez okno i krzyczy. W nocy głos rozchodzi się daleko. Wie pan, ta astma to przeklęta choroba. Od pewnego momentu każdy atak może zakończyć się śmiercią. Zawsze w czasie podróży dostaję ciężkiego ataku.
Co mnie obchodzi pańska astma? Po to wynająłem przedział, żeby nie musiał wysłuchiwać stękań byle podróżnego. Chcę mieć spokój. Dociera to do pana? Chcę mieć spokój!
Ale w końcu można przyzwyczaić się do myśli, że każdy atak może być śmiertelny. Najpierw człowiek się buntuje, ale potem się przyzwyczaja. No i zaczyna się inaczej patrzeć na świat. Całkiem inaczej. I robi się wtedy rzeczy, o które człowiek sam siebie nigdy by nie podejrzewał.
Po co mi pan to mówi? Ja powiedziałem.
Wie pan, że wyratowałem tonącego, chociaż nie umiem pływać. Pewnie moja tusza nie pozwoliła, żebym poszedł na dno. Ale chodzi przecież o to, że zdecydowałem się wskoczyć do wody. Nie uważa pan?
To ładnie z pana strony, tak. Ale nie musi pan tym chwalić się każdemu obcemu. Czy nie zechciałby pan zamknąć okno i przenieść się do innego przedziału? Zapewniam, że kiepski ze mnie rozmówca.
Tak, człowiek robi się zdolny do dobrego, ale i do złego też, niestety. Zaszedłem pewnego razu do jednej panienki, która na swoje nieszczęście słabo się spisywała. Coś mnie opętało, bo miałem wrażenie, że celowo się oszczędza, że odmawia człowiekowi, który lada dzień może umrzeć. No i przydusiłem ją trochę, ale puściłem zaraz, bo przestraszyłem się, że zrobię jej krzywdę. Dopiero później dowiedziałem się, że połamałem jej wszystkie kręgi szyjne. Nie miałem pojęcia, że posiadam taki żelazny chwyt. Tak. Szkoda mi Davida. Zdaje się, że serce mu nie wytrzymało. Siedział chłopaczyna przy barku i nagle zachwiał się i spadł na podłogę. Wiedziałem, że nie dla niego takie zajęcie. Był bardzo wrażliwy, no ale cóż było robić? Ciągnęliśmy losy i wypadło na niego. Pewnie przestraszył się tego pańskiego małpiszona, gdy ten się do niego zbliżył. Wie pan, jesteśmy braćmi. Chociaż może to pana zdziwić, jak to natura może płatać różne figle. David był podobny do ojca, a miał chore serce tak jak matka. Ja mam tuszę po matce, a astmę odziedziczyłem po ojcu. No i co pan na to?
Ile pan chce?
Panie Maceo, Na co mi pieniądze? Ja za 10 minut mogę nie żyć. A nawet gdyby... Czy wyglądam na skończonego łotra? Pan zabił mi siostrę. A i David umarł przez pana. Nie lubię zabijać. Ale jestem im coś winien. Nie sądzi pan? Nawet nie boję się tego małpiszona. Może tu przyjdzie wpakować mi 6 kul. A ja i tak zdążę was obu udusić. No niech pan spojrzy. No widział pan kiedyś takie ręce? No. Niech pan mówi pacierz i żegna się z tym światem.
Pan nie może, pan nie potrafi.
Jak to nie potrafię. Przecież powiedziałem panu, że połamałem mi wszystkie kręgi szyn. Przeklętasta. Jest pan gotów?
Nie. Pan nie może.
Dawaj pan te szyję, no. Nie chowaj się pan jak szczur po kątach. Przeklętastwa. Lekarstwo, moje lekarstwo. O Jezu, walizce. Pan poczeka, zaraz wrócę.
Co z panem, szefie?
W porządku. Zamknij drzwi. I okno.
No. Kto tak pana sponiewierał? Kołnierzyk pognieciony, krawat rozwiązany. Ha! Zaraz. Na końcu wagonu mignął mi jakiś facet. Wielki jak góra. Ledwie się mieścił w korytarzu. Chyba się zatoczył, albo mi się zdawało. To on tu był?
Tak. To brat tego pierwszego. Dusił mnie. Ale ma astmę i poszedł po lekarstwo. Za bardzo, co? Za bardzo. Powiedział, że jeszcze tu wróci, jeśli wcześniej nie zdechnie.
Faktycznie widziałem go w wagonie restauracyjnym. Oddychał jak konający wieloryb. Tak. Powiedział, że jeszcze wróci?
Na pewno, jeszcze parę chwil i byłoby po mnie. Musisz go przedtem unieszkodliwić.
Dobre sobie. Może mam stanąć w drzwiach i zagrozić mu drogę, co?
Trzeba go zastrzelić, masz tłumik.
No to co z tego, że mam tłumik? Trup podziurawiony kulami w pociągu. W Bostonie mielibyśmy komitet powitalny. 3 bataliony policji. Niepotrzebnie wyrzuciliśmy sygnet. A tak to po prostu lepiej zatrzymać pociąg i dać nogę.
Bzdury gadasz. Jestem umówiony i muszę o 8 rano stawić się. Mniejsza z tym.
No, zdobędziemy jakiś samochód i zdążymy, szefie. Inaczej ten hipopotam zgniecie nas jak walec drogowy.
Powiedziałem, że nie ma o tym mowy. Żaden samochód nie będzie wcześniej w Bostonie. Musisz go zastrzelić i wyrzucić ciało z pociągu. Ile chcesz za to?
Pan chyba zwariował, szefie. A może mam poprosić do pomocy chłopców z ochrony kolei, co? Potrzebny jest dźwig, żeby go ruszyć z miejsca. Waży pewnie ze 200 kilo.
Skończ z tymi dowcipami, dobrze? Pytam, ile chcesz za to. Zastrzelić go przy drzwiach wagonu, słyszysz mnie? Będzie ci łatwiej go wyrzucić. No więc idę.
Szefie, mnie nie chodzi o forsę. To jest nie do zrobienia. Ja nie mam żadnych szans.
Przestań jęczeć. Dostaniesz 20. 25 tysięcy dolarów. Jeśli się go pozbędziesz.
Ale szefie, ja...
Cicho bądź, nie znoszę mazgajstwa. Ruszaj się wreszcie, bo zaraz tu będzie. Pamiętaj, że jeśli sfuszerujesz, czeka ciebie stryczek. No, już. Zbieraj się.
Rany, w co ja wdepnąłem?
Amerykański zgniłek.
Podobno poszukuje się lekarza. Jestem lekarzem i służę pomocą. Czy to pan wzywał?
Nie wzywałem.
No, bardzo źle pan wygląda. Pozwoli pan, że przyjrzę się dokładniej.
Nie potrzebuję lekarza, nic mi nie jest.
Nie może pan nic o tym wiedzieć. Sińce pod oczami, czerwone pręgi na szyi, nienaturalnie rozszerzone źrenice. Czy pan usiłował się powiesić?
Żarty się pana trzymają. Powiedziałem, że nie potrzebuję lekarza i nie życzę sobie niczyich wizyt.
Niestety, proszę pana, obowiązuje mnie przysięga Hipokratesa. Przez paroma minutami przeszedł pan prawdopodobnie silny wstrząs. Co było przyczyną wstrząsu?
Panie, mówię, że nic mi nie jest. Niech pan mnie z łaski swojej zostawi samego, dobrze?
Tak to byłoby wbrew mojemu sumieniu, wbrew przysiędze. Proszę o bezwzględne zachowanie spokoju i niepodnoszenie głosu. Czy choruje pan na jakąś nerwicę?
Nie, tylko już za wiele. Nie będę odpowiadał na pańskie pytania. Mam własnego lekarza i nikt inny nie będzie mnie dotykał. Proszę o opuszczenie tego przedziału.
Pana stan coraz bardziej się pogarsza. A jeśli cierpi pan na zbyt wysokie ciśnienie, może nastąpić wylew krwi do mózgu. Na wszelki wypadek muszę to sprawdzić. Proszę zdjąć marynarkę. Tak, podwinąć rękaw w koszuli.
Moment. Czy pan mi potem da spokój?
I tak to zależy od wyniku badania. Niewykluczone, że się mylę, chociaż mi się to nigdy nie zdarzyło.
Dobrze. Proszę, nie, niech pan robi swoje. No i co, mój doktor? Nieomylny eskulap. Można się przekręcić ze śmiechu.
Znajduje się pan w bardzo niebezpiecznym stanie. Każdy gwałtowniejszy ruch lub nagła emocja mogą spowodować wylew. Muszę zrobić panu zastrzyk. Proszę się położyć.
Nie, o co? To nie, mój panie. Obejdę się bez zastrzyku.
Zastrzyk jest konieczny. Nie zdaje pan sobie sprawy, czym grozi pozostawienie pana w tym stanie. Proszę mnie posłuchać. Położyć się. Niech się pan pospieszy. Zdaje się, że czeka na mnie jeszcze jeden pacjent.
No to niech pan leci do niego. Dziękuję za poradę.
No w takim razie jestem zmuszony pana obezwładnić. Tak. Tak.
Bobby, do mnie masz robotę?
Jak Bobby na razie nie przyjdzie. Środek, który spreparowałem, jest bardzo skuteczny. Działa przez kilkanaście godzin. To by była wyłącznie moja wina, że jeszcze pan żyje. Ja nie powinienem zgodzić się na ciągnięcie losu. Byłem pewien, że Davida nie stać na zamordowanie człowieka. A to, co się stało z Fredem, było łatwe do przewidzenia. Pan mnie słyszy, prawda?
Bobby, pośpiesz się, masz robotę.
Tak, słyszy mnie pan. Pana mózg funkcjonuje normalnie. Sparaliżowane są tylko pańskie ośrodki ruchu. Strach może pan naturalnie także odczuwać. Zrobię panu zastrzyk, który pana oswobodzi pana z niego. Tak, zresztą jak i innych ludzkich uczuć. Tak. O. Tak, za kilka minut będzie pan mógł poruszać się normalnie. Wówczas w pańskich żyłach będzie rozchodziła się śmiertelna trucizna. A przyznaję, że spreparowałem ją w raczej perfidny sposób.
Bobby, do mnie dostaniesz stąd.
Tak, będzie pan umierał wiele godzin, z bólu będzie pan tracił przytomność i z bólu będzie panu przytomność powracała. I ta ciecz w ampułce przybierze wkrótce lekko żółtawy kolor i będę mógł wprowadzić ją do pańskiego organizmu.
Czy któryś z panów jest może lekarzem? O, popatrz, Jack, torba lekarska.
No, na to wygląda. No to bierzemy go.
Chwileczkę, panowie, o co chodzi? To ja jestem lekarzem.
Pan pozwoli z nami, nie mamy ani chwili do stracenia. Proszę złożyć torby i pójść z nami.
A to wykluczone. Muszę dokończyć zabiegu, przecież widzą panowie, że mam pacjenta. A po zabiegu jestem do dyspozycji.
Dokończy pan później, proszę nie zwlekać. W przeciwnym razie użyjemy siły.
Ratunku.
Tak na panów spadnie odpowiedzialność. jeśli ten człowiek umrze.
Może umrzeć ktoś znacznie ważniejszy. Potem może pan tu wrócić. Idziemy. Co za not, Jack, nie? To już trzeci.
No. Szefie. Dobra, to była. Co się z panem dzieje? Hej, szefie, co się stało?
Jesteś, Bob. Jesteś nareszcie.
Okno.
Otwórz to okno.
Ale co się stało, szefie? Co jest?
Nie masz czasu na opowieści. Wyrzuciłeś ciało?
Jasne. Ale mówię panu, co to była za scena. Wpakowałem mu 3 kule. 4. A on idzie na mnie jak ten niedźwiedź gryzli. Dopiero jak mu...
Mniejsza o to, posłuchaj mnie teraz. Wyrzuciłeś swój rewolwer?
Jasna rzecz.
Masz jakąś...
Zużyłem wszystkie kule.
Dobra, no to masz jeszcze jakąś broń?
Kastet, sprężynkę. Dobrze. A co? Znów się ktoś panu naraził?
Posłuchaj teraz uważnie. Jest prawie całkiem łysy, nosi okulary w stanie. Oprawie ma przy sobie dużą czarną torbę lekarską. Musisz odebrać mu tę torbę i wyrzucisz ją od razu z pociągu.
Ani mi się śni, szefie. Ja się stąd nigdzie nie ruszę. Kiedy zamykałem drzwi wagonu, zobaczyło mnie 2 konduktorów. Zaczęli mi się podejrzliwie przyglądać. Byłem spocony jak i zdyszany jak mysz. Po porodzie i myślałem, że koniec ze mną. Jeden z nich spytał: co ty tu robisz z tymi drzwiami, kolego? Coś tam wyrzucał, żeś się tak zmachał, co? Ale na to drugi: zostaw go, Jack, mamy szukać lekarza. Potem się nim zajmiemy. Na to pierwszy: słyszałeś, kolego? Znajdziemy ciebie jeszcze, a teraz spływaj. No. Sam pan widzi, szefie, że muszę tu siedzieć. A jeśli tu przyjdą, to pan musi zaświadczyć, że cały czas byłem z panem.
Ten łysy też poszedł w prawo.
No.
Zapomniałeś, że i tak pójdziesz do toalety i ty musisz mu odebrać tę torbę, słyszysz? Ale uważaj na jego ręce. Może trzymać pojemnik z gazem, który cię tak sparaliżuje, że nawet powieką nie ruszysz.
Ale szefie...
Nie przerywaj nim. Dostaniesz za to 50 tysięcy. Z facetem możesz zrobić, co zechcesz. Jestem pewien, że nie poleci na skargę do konduktora. Tylko uważaj na jego ręce. Jeśli ja zginę, to nie dostaniesz pieniędzy.
To za podróż. Dawaj pan te wszystkie czeki. Potem może być za późno. No, dawaj pan.
Masz, ale pamiętaj. Jeśli ja zginę, a ty dojedziesz żywy, to moi chłopcy znajdą ciebie na końcu świata.
Po co te groźby, szefie? Po co?
Oto drań. Ledwie mogę ruszyć ręką.
A, tuż mi, baryłeczko masła. Jesteś żyw? Czekasz na mnie, żyw?
O mój Boże.
Czekałem ja na ciebie. Myślałeś, żeś się wywinął. A ty tuż mi, tuż. I mój jesteś, tylko mój. A który to kulasek, chromy ten? Aj, prawy jakby co, no pójdź mi, pójdź. Pulpeciku z wisienką. Moi braciszkowie to partacze, wszyscy.
Ilu was jest?
Jam jeden jedyny, rzetelny Hekli. Ja i moja brzytwa. Lepsza niż samostrzały i strzykawki po brumbu.
Zjeżdżaj stąd, gówniarzu.
Oj, rzetelny Hekli. Pamiętasz? Słyszysz? Kukuka. Ona moja siostra.
Moja siostra brzytewka tańcująca. Pójdź mi, pójdź. Usłyszysz kukułkę?
Schowaj to i wynocha stąd. Zaraz będzie tu mój kumpel. Pokroi ciebie twoją własną brzytwą.
Ojojoj, twój brat na gumce. Moja siostra na gardle. Popróbuj jej, popróbuj, paszteciku złocisty. Lśniąca, bez skazy, na pluszowej poduszeczce gęsia główka.
Ja się chyba powieszę. Jeszcze jeden. Chodź no tu. Chodź no tu, syneczku, chodź. Oddaj mi to ostrze, no odebrać ci.
Jego brat na gumce. Ostrze do ostrza. Scyzoryk i brzytwa, główka za główkę.
To jakiś szajbus szefie. No wyłoś to.
Wyłoś to, już. Wyłoś to, już. Na. No przebieraj nóżkami, przebieraj nóżkami.
Nie. Dwie gęsie główki, pluszowe poduszki.
Na co czekasz, goń go! Nie brudź mi przedziału, dopóki możesz, goń go!
Wie pan, gdzie mam te pańskie rozkazy? O, torbę wyrzuciłem, jestem w porządku. Tego faceta musiałem zdrowo rąbnąć. A jakaś kobietka widziała mnie, jak uciekałem. Jestem spalony. I to na amen. Zatrzymujemy pociąg i ulatniamy się.
Chłopcze, ty nie doprowadzaj mnie do szału. Powiedziałem, że nie ma o tym mowy.
Pan zdaje się... Rozum postradał. Jasne jak na dachu w słoneczny dzień, że uwzięła się na pana jakaś szajka. Za każdym razem, kiedy wychodzę, wchodzi tu jakiś facet. Ma pan i tak diabelne szczęście, że jeszcze pan żyje. Gdybym teraz nie wrócił, ten szajbus by... No... Poderżnąłby panu gardziołko. No chyba, że przyszedł, żeby pana dokładnie ogolić. Tego nie wiem.
Słuchaj, mówiłem, żebyś nie dowcipkował.
Ale ja nie...
Posłuchaj mnie, zjawiłeś się w samą porę. No. I zostanie ci to wynagrodzone. No. Teraz musisz dokończyć dzieła i załatwić go, rozumiesz?
Nie.
Bierz się do roboty, o pieniądzach porozmawiamy później. Leć i łap go.
Niech pan go sobie sam łapie. Ja wysiadam.
I niech pan mnie nie straszy, że chłopcy mnie wszędzie znajdą.
Za te pieniądze to ja sobie zrobię taką operację plastyczną, że rodzona matka mnie nie pozna. A poza tym wyjadę ze Stanów. I już.
Posłuchaj mnie, weź moją chustkę i zawiń sobie porządnie rękę.
Dziękuję.
Posłuchaj mnie, znajdą ciebie, choćbyś stał się murzynem. Przestań o tym myśleć. Możesz zarobić mnóstwo pieniędzy.
Moja głowa jest ważniejsza niż cała pańska forsa.
Przecież nie będę proponował ci całej forsy za jednego truposza. Zresztą ja nie mam tak dużo, jak ci się wydaje.
Nic mnie to nie obchodzi. Wystarczy mi to, co zarobiłem. Wystarczy.
Słuchaj, nie zapominaj, że cały czas dla mnie pracujesz.
Dobra, to od tej chwili rzucam tę pracę. I idę. Zatrzymuję pociąg i zwiewam.
Człowieku, nie możesz tego zrobić.
A co? Może pan mnie zatrzyma siłą?
Zastanów się jeszcze, to ci się opłaci. Przecież nie możesz zostawić mnie na prawie pewną śmierć.
A niby to kim pan dla mnie jest, co? Uważa pan, że ja z radością strzelam do ludzi? Pan mnie do tego zmusza. Grozi, że mnie wszędzie znajdą, jeśli się nie posłucham. Ja mam tego dosyć.
Kilka razy uratowałeś mi dzisiaj życie. Mogę ci się odwdzięczyć jedynie pieniędzmi. Proszę cię, żebyś zrobił to jeszcze raz.
Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Skąd pan wie, ilu ich jest? Może być i 10.
Czekaj. Ja przypomniałem sobie, że gdzieś mam schowaną zapalniczkę pistolet. Tu już nikt nie wejdzie.
Uśmiać się można. Tym to pan najwyżej dziecko przestraszy. Tak. Ile pan ma na koncie?
Co ja to dokładnie nie wiem. Około miliona.
A ile pan ma kont tu w Stanach?
Co? W Stanach? To tylko jedno.
Załóżmy, że to prawda. Wypisuj pan czek na ten milion Ja ryzykuję głową, a pan tylko jednym kątem, tak. Będzie pan miał z głowy tego szajbusa i każdego następnego. Nie podejmuję żadnej dyskusji.
Dobrze. Myślę, że to jest rozsądne wyjście.
Dla pana na pewno.
Niech pani tu nie wchodzi. Jeszcze krok, użyję broni. Ja nie żartuję.
Ależ Luigi, to ja, twoja Dora. Nie zabiłeś mnie, ja żyję. Nie poznajesz mnie?
Jaka znowu Dora?
Jak to jaka? Dora Heckley. Naprawdę mnie nie poznajesz? Zapalę światło, dobrze?
Nie zapalaj światła. Strzelę, jeśli zapalisz.
Ależ Luigi, nie przyszłam ciebie zabić. To już skończone. Wszyscy chłopcy siedzą przy barku i piją. Boby oczywiście też. Przypal mi papierosa i porozmawiajmy, dobrze?
Co? Wszyscy chłopcy...
Tak, mój drogi. Wszyscy chłopcy, którzy tak wstrętnie ciebie straszyli, siedzą teraz przy barku. Nie wierzysz mi?
Nie zapalaj światła.
Możesz usiąść.
Jak chcesz. Mogę nie zapalać światła. Ale możesz podać mi ogień, prawda?
Po co tu przyszłaś?
Och, mam ci wiele do powiedzenia. Nie jesteś ciekawy, jak to się stało, że jeszcze żyję?
Powiedzmy, że jestem.
Na pewno jesteś. Otóż któryś z twoich chłopców pomylił się. Zastrzelił moją siostrę bliźniaczkę. Bardzo ją kochałam, Luigi.
Zginie za tę pomyłkę.
To już twoja sprawa. Ty też się pomyliłeś. Nie ja wsadziłam ciebie do więzienia.
Nie ty. No to kto? Jak nie ty?
Ja ci nie powiem. Sam się dowiedz. Obawiam się jednak, że nic ci to nie da. Nikogo już nie zabijesz.
Poradzę sobie.
No chyba nie tak łatwo ci to pójdzie. Jak myślisz, po co urządziłam ten cały cyrk?
Nie mam pojęcia.
Brakowało mi twojego podpisu na czekach. Do tego jednego, jedynego banku. Wszystkie twoje konta tutaj i gdzie indziej jutro rano przestaną istnieć. Jesteś zrujnowany, Luigi. Daruj sobie epitety. Poza tym twoja posiadłość koło Cleveland płonie w tej chwili. Nie pozostanie ci nic. Absolutnie nic.
O, przyjdzie czas, że stanę na nogi, a wtedy...
Och, nudny jesteś. Za późno. Wkrótce umrzesz. Ze starości. Żegnam cię. Przyjemnej podróży. Możesz teraz spać spokojnie.
Tak to jest, kiedy zabija się swojego brata bliźniaka, żeby zająć jego miejsce.
Bracia i siostry. To było słuchowisko Adama Gałązki w reżyserii Henryka Rozena i realizacji akustycznej Aliny Langiewicz.